Wiosną 1945 roku, pomimo nieskończonych jeszcze działań wojennych, a także braku ostatecznych decyzji politycznych dotyczących przynależności ziem zachodnich i północnych do Polski, na Pomorze Zachodnie zaczęli napływać polscy osadnicy, którzy szukali nowego domu. Chcieli zapomnieć o koszmarze związanym z wojną. Starali się zorganizować tu jakoś swoje życie na tej dziwnej, trochę obcej ziemi, a szkoła była jedną z takich instytucji, które mogły dać poczucie normalności i namiastkę stabilizacji. Ważną postacią tej misji była Janina Szczerska, nauczycielka, polonistka, która przed wojną pracowała najpierw w gimnazjum męskim w Stryju, a następnie przez blisko 10 lat, aż do początku wojny, była dyrektorką Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Siedlcach. Po raz pierwszy przybyła do Szczecina jeszcze wiosną 1945 roku i obiecała, że tu wróci. I wróciła. Posłuchajmy, jak o tym opowiadała.
11 lipca przyjechałam tutaj. Pan Tajdelt, jak to zawsze, taki grzeczny, uprzejmy, był naczelnikiem wydziału, prawda, oświaty, więc przedstawiam wszystko. A to dobrze. Pani sobie pójdzie na Barniumstrasse. Gdzie ta Barniumstrasse? Tam pani sobie bierze jakąś szkołę. Jaką ja szkołę? No ale nic, idę. No to patrzę, to sobie myślę, jak to nauczyciel, jak ten pies na polowaniu wytropi tego zająca wękiem. Sobie myślę, tu szkoła jest, to jest budynek szkoły. To nic takiego, otwieram, otwarty wchodzę, o, sobie myślę, tu będzie szkoła. I od tego się zaczęło. Patrzy, jest woźny. No jak już woźny?
No,
Szczerska,
to
jest szkoła, to jest dyrektor. Niebieskim. Przede wszystkim wieża jest. Poszłam z tym woźnym, pani Jacyno, chodźmy, popatrzmy, jak to na te wieże. Na strych, schody eleganckie, z poręczami, no to można wejść na wieżę. To tam musi być chorągiew. Teraz my szukajmy coś. On mówi, jest tutaj, ale to taka plugawa jest, no bo to ze swastyk. A mówi, pan co, to wytniemy, to jakiś pościbuliłam, czerwona część. A teraz poszukaliśmy, ja nie miałam ani igły, ani nic, ale on to tam gdzieś poszedł. Zrobiliśmy. Zawiesiliśmy tam tę chorągiew na górze. To było pierwsze, a po drugie to było kartka na drzwiach z tektury, tak, prawda, jakimś tamtym wymalował gdzieś czymś, prawda, pierwszy gimnazjum i liceum w Szczecinie.
Był to fragment audycji Aliny Głowackiej, Konterfekt pedagoga z 1979 roku. Jeszcze dodam, że 2 września 1945 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny pierwszej polskiej szkoły w polskim Szczecinie. Jeden z pierwszych szczecińskich nauczycieli, Jerzy Brinken, po latach wspominał, iż sama uroczystość miała charakter po prostu wielkiej manifestacji patriotycznej. Wzdłuż Alei Piastów zgromadziła się niemal cała ludność polska, zamieszkała wówczas w Szczecinie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie obchodzi swój jubileusz, jak łatwo obliczyć, to jest 80. Warto powspominać, porozmawiać też o dniu dzisiejszym szkoły, bo co tu dużo ukrywać, jest to jeden z symboli Szczecina. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Przedstawię naszych gości. Ewa Budziach, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, absolwentka tego liceum. Dobry wieczór, pani dyrektor.
Dobry wieczór.
Mirosława Piaskowska-Majzel, poetka, prozaiczka, nauczycielka języka polskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie. Dodajmy jeszcze, że autorka jubileuszowej monografii tej szkoły, konsultantka do spraw języka polskiego, autorka wielu książek metodycznych, ale nie absolwentka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami również Arkadiusz Lange, dyrektor kompleksu kinowego Multikino Szczecin. Absolwent.
Tak jest, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Profesor Jacek Ławicki, były rektor Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, absolwent szkoły. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Paweł Chapanowicz, przewodniczący Rady Rodziców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale nie absolwent.
No i żałuję trochę tego ruchu w moim życiu, że nie absolwent.
To proszę powiedzieć, co pan skończył.
Ja szkoły ekonomiczne, samochodowe w Warszawie, w Szczecinie, ale to były inne czasy w tych latach, kiedy wybierałem swoją edukację.
Szukało się fachu.
Szukało się fachu i to było trochę trudniejsze, natomiast ja zazdroszczę chyba każdej osobie, którą widzę, którą poznałem, która ukończyła pierwsze liceum ogólnokształcące w Szczecinie. To jest taki drugi dom. To jest niesamowite. Ja w ogóle dzisiaj przygotowałem się do tej audycji, mimo że nie jestem absolwentem i mam historię absolwentów, mało znane szerszej opinii publicznej. Jak będzie czas, to je opowiem.
Z przyjemnością posłuchamy. Natomiast pomyślałam, że warto by było jeszcze być może uzupełnić ten obraz początku tej szkoły. Pani profesor, zwracam się do autorki tej jubileuszowej monografii. Co pani odkryła? O matko, przepraszam za swoją reakcję, ale to robi wrażenie. Powiem tylko, że to jest taka wielkości Biblii, książka, nie wiem, 1000 stron? 800?
Nie pamiętam.
Proszę spojrzeć.
Prawie 600.
600. No, to się pomyliłam troszkę, ale jednak robi to wrażenie. Czyli ta historia naprawdę jest bardzo, no przede wszystkim długa, ale też interesująca, skoro było o czym pisać. Więc jeszcze o tych, może o tych początkach, bo tutaj wspomniałam Janinę Szczerską jako tę pierwszą dyrektorkę, zresztą ona później jeszcze wróciła jako dyrektorka, później dwukrotnie była, piastowała tę funkcję, ale jak mówimy o tych początkach, to co jeszcze warto przytoczyć?
No myślę, że chyba powinniśmy zacząć od jednego z najważniejszych architektów, który miał wpływ na nasze miasto i to widać dzisiaj, on właściwie żyje cały czas w tym mieście. To jest właśnie Meyer Schwartau, który jest autorem tak naprawdę tego budynku. I ten budynek od samego początku był przeznaczony na szkołę, na miejskie gimnazjum, niemieckie gimnazjum.
Było męskie bodajże,
męskie, tak?
Tak,
męskie.
Ale to jest taki nasz szczeciński Hogwarts, prawda?
Tak, tak się o tym mówi. Natomiast no, rzeczywiście budynek przywiązywano do niego niezwykłą uwagę, bo nawet materiały były sprowadzane z odległych krańców, że tak powiem, Europy. Właśnie po to, żeby ta biała cegła, ten biały kamień tak naprawdę patował na całe miasto. Rzeczywiście Meyer Schwartau zrobił absolutnie wszystko, by to był budynek wyróżniający się w Szczecinie i w gruncie rzeczy kolejne projekty wielkich budynków szkolnych były właściwie w pewnym sensie wzorowane na dzisiejszym pierwszym liceum. Myślę sobie tak, że szkoła powstała tak naprawdę w 1903 roku, więc minęło nam już 100 lat i chyba tak wolałabym mówić, że nie 80, a raczej właśnie ponad 100 lat, bo kiedy się analizowało te dokumenty zgromadzone przez nauczycieli, szczególnie dokumenty niemieckie, właśnie dotyczące tego gimnazjum niemieckiego, to okazuje się, że ten organizm, żywy organizm szkoły w gruncie rzeczy jest w jakimś stopniu trochę do siebie podobne. To znaczy szkoła ma swój rytm, swoje tętno i bez względu na zmiany ekonomiczne i ustrojowe, mentalność ludzką, oddech szkoły, tętno tej szkoły w gruncie rzeczy jest do siebie podobne. No nie bez powodu mówimy od wieków, że jednak placówki edukacyjne kształcą. Więc myślę, że szkoła owszem, ale od 1903 roku.
To ciekawe, bo przed chwilą dosłownie rozmawialiśmy w tym studiu o dniach dziedzictwa i rozmawialiśmy o tym, jak traktujemy to dziedzictwo pozostawione nam przez poprzedników i że powoli, powoli właśnie zaczynamy się tym interesować, coraz bardziej się interesować i tutaj właściwie ładnie się wpisuje ta opowieść pani Janiny Szczerskiej, która powiedziała tam w pewnym momencie idę i czuję, bo ja nie wiem, zawód dyrektor, tak? zawód dyrektor szkoły i czuję, że to jest szkoła, czyli to coś jednak pozostało. Pani dyrektor, ale świętujemy 80.
Świętujemy 80 lat pierwszego liceum jako polskiej szkoły, jednej z pierwszych na Pomorzu Zachodnim i pierwszej w Szczecinie. Właśnie w poniedziałek przeżywaliśmy inaugurację wojewódzką i miejską, no, z udziałem władz oświatowych, władz wojewódzkich, władz miejskich, bo taki jest standard tych obchodów. Ale myślę, że tak jak tu koleżanka wspomniała i pewnie kolejne osoby, zwłaszcza pan profesor Jacek Ławicki, powiedzą, szkoła to wspaniałe mury, to prawda. Szkoła to swoisty klimat, to prawda. Ale szkoła to przede wszystkim ludzie. Bez nich nie ma ani klimatu, ani atmosfery. I jako absolwentka, która całe swoje życie zawodowe przeżyła właśnie przy Alei Piastów 12, w tym liceum, która nigdy nie planowała wykonywać zawodu nauczyciela,
naprawdę?
Dyrektora, tylko nauczyciela polonisty. Trochę tak się życie ułożyło, że no, oczywiście wyraziłam na to zgodę, ale nie to było celem i sensem. Celem i sensem, myślę, pracy każdego z nas i tych osób, które tworzyły owo opus magnum monograficzne i tych, które na co dzień tworzą rzeczywistość tej szkoły w zakresie różnych nauk, różnych dyscyplin, jest dbałość o to, ale taka autentyczna, ponad jakimiś sztucznymi schematami. Taka dbałość o to, by młody człowiek, niezależnie od okoliczności, jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała, wychodził z tej szkoły z takim głębokim przekonaniem, że życie ma sens, że szkoła przygotowała go do świadomego w tym życiu funkcjonowania, że potrafi drogą rozumu i serca odkryć to, co w tym życiu jest ważne i co go będzie uskrzydlać w dalszym samodzielnym funkcjonowaniu. Oczywiście życie później to wszystko weryfikuje, ale ta atmosfera wspólnotowa, o którą dbamy, obecność pana profesora Ławickiego jest tego dowodem, ale także młodszego pokolenia, pana Arka Lange, świadczy o tym, że powołując stowarzyszenie do istnienia, chcemy pokazać, że szkoła, choć jest instytucją, to jest także wspólnotą ludzi, którzy mają ten sam cel – żyć świadomie i żyć pięknie.
To jest na szczęście taki... taka tendencja, która się rozwija, że się pojawiła, rozwija się w naszym kraju gdzieś poza granicami, to jest naturalne, że absolwenci później zrzeszają się, wspomagają szkołę, stanowią taki punkt odniesienia, też grono mistrzów często. To piękne, że to się dzieje i u nas. Panie profesorze, jak powiem jedynka, to co się kojarzy najbardziej?
No, trochę oczy robią się wilgotne.
Od razu?
Tak, ja powiem tylko, że człowiek latami dojrzewa i w końcu w pewnym wieku, tak jak dobry trunek, jest ten bukiet, aromat. Nie pamiętam, który tu, ile miałem lat, i ja zacząłem zwracać uwagę na tą jedynkę, przechodząc naszą jedynkę. Ja dzisiaj... A dokładnie w tym roku mija 60 lat mojej matury. Dokładnie, 65 rok. Powiem krótko. Tutaj się wszystko zaczęło. Myślę o jedynce. W piątek będę witać młodzież i im powiem krótko. Jedynka, wspaniała kadra i klimat, o którym pani dyrektor mówiła, to są fundamenty pod wasze człowieczeństwo. Ja do dzisiaj pamiętam nazwiska wszystkich swoich profesorów. Mało tego, ja do dzisiaj pamiętam listę mojej klasy, kto z kim w ławce, gdzie siedział. Pół wieku. Czemu? Bo to jest jedynka. To jest pewien stygmatyzm. Klimat. I dlatego na tych fundamentach, które młodzież wynosi, dopiero budują swój sukces zawodowy i osobisty. I tego będę im życzyć. Bo to jest niepowtarzalny klimat. Mówi się szkoła jak szkoła. Nie. To jest właśnie nasza kochana jedynka.
Panie Pawle, fundament... Przepraszam, pomyliłam. Panie Arkadiuszu, patrzę na pana Arkadiusza, a mówię co innego. Panie Arkadiuszu, właśnie to dla pana fundament, czy właśnie to, o czym mówiła pani dyrektor, co zresztą jedno nie przeczy drugiemu, ale to danie skrzydeł.
Zdecydowanie danie skrzydeł. Ale i fundament. Ja mam trochę takie, w ogóle jestem uśmielony trochę tą, w tym gronie znajdując się, opowiadając tę historię. Natomiast ja jedynkę wspominałem dobrze od pierwszego dnia, kiedy do niej przeszedłem.
Już było co wspominać, tak?
Tak jest. Korzystałem z każdego dnia absolutnie i z każdej możliwości, która się pokazała. Myślę, że wracając, ja twierdzę, że jedynka swego czasu była moim pierwszym domem, nie drugim wręcz. I faktycznie bywało tak, że bywałem i 6, i 7 dni w tygodniu w szkole od 8 albo i wcześniej do 19, do 21, jak tylko było potrzeba.
To co pan tam robił?
Absolutnie wszystko. I to jest, to by było moje wspomnienie. Jest to jedna z tych rzeczy, którą miałem też tę przyjemność się podzielić na łamach monografii jeszcze 10 lat temu, jako absolutnie świeży absolwent wtedy, zaledwie chwilę po maturze. Ale właśnie ta mnogość możliwości, która czekała na wyciągnięcie ręki, a ja byłem po prostu łapczywy i chciałem je wszystkie. Tak wspominam ten czas. I od początku głosiłem to jeszcze będąc uczniem, a później obserwując szkołę nieustannie i odwiedzając ją co chwilę. I tak było. I to zdecydowanie i dało wiatr w żagle, bo pozwoliło spróbować wielu rzeczy. Pozwoliło nauczyć się wielu rzeczy, których wydaje mi się, że moi rówieśnicy w innych miejscach niekoniecznie tak łatwo mogli doświadczyć po prostu.
A przyjaźnie jedynkowe zostały do dzisiaj. I to takie bliskie, ciepłe, serdeczne. Nie takie, że spotkamy się od czasu do czasu, ale takie pełne, słuchajcie, spontaniczności, takiej niezwykłej miłości braterskiej.
Tak jest.
To teraz, panie Pawle, już tym razem się nie pomyliłam. Panie Pawle, mówił pan o tym, że się pan przygotował. Każda szkoła ma taki zbiór anegdot, różnych strasznych historii, troszkę śmiesznych, troszkę strasznych.
Nie ma strasznych historii.
Tajemnic. Coś pan odkrył?
Tak, bo po pierwsze odkryłem, bo uczy mnie tego, znaczy ja jestem przewrotnym dość człowiekiem i zawsze jakby to towarzystwo i to grono, w którym jestem i ta okoliczność uczy mnie jednego, po wypowiedziach pana profesora, pani dyrektor, pani profesor, zaczynam analizować zupełnie inaczej, myśleć o tym, co się wokół mnie dzieje. No i właśnie teraz wymyśliłem, że ja mam chyba trochę lepiej, bo ja już 7 lat jestem w jedynce. Poważnie, bo to drugi syn, bez przerwy 7 lat, ale może się chyba zapiszę jako dorosły człowiek do jedynki, żeby być absolwentem, bo to jest naprawdę coś. A teraz tak na poważnie. Gdzie się nie obejrzę, z kim nie rozmawiam ze znajomych, nawet dzisiaj z moim przyjacielem, żeglarzem, z którym po prostu usprawiedliwiałem się, że nie będę gdzieś tam na imprezie żeglarskiej, bo mam bal jedynki 80-lecia. On mówi, mojej szkoły? Aha, Jacek, jak twojej szkoły? No bo ja tam maturę, ja jestem absolwentem jedynki. I się zaczęło. I jakby ten worek dzisiejszej historii jest dość długi, ale może zacznę od takiego wzniosłego bardziej historii, której nie wiem, bo to Radio Szczecin mam nadzieję, że odnajdzie tą historię. Nie wiem, czy państwo wiecie, bo tutaj pan profesor mówi właśnie o tym myśleniu, o tej wspólnocie, o tej rodzinie, o pierwszym domu, mój przedmówca. Była matura w latach 90. na początku i nauczyciele, nie wiem z jakich przyczyn, bo nie zweryfikowałem tego, podjęli w jedynce strajk. Po prostu, z czymś się nie zgadzali. Więc na tamte czasy zagrożono uczniom, że to jest czas przedmaturalny. Skoro tak szkoła postępuje, to my wam tą maturę zrobimy w innej placówce szkolnej, nieopodal, szkoła podstawowa. I tam z innymi nauczycielami tą maturę będziecie, drodzy uczniowie, mieli. A jak nie pójdziecie, to będziecie powtarzać rok, nie dostaniecie świadectw maturalnych, przyszłość będzie zatrwożona. I z opowieści Jacka wynika jedna rzecz. Czym jest jedynka? Nieprzymuszeni uczniowie, całkowicie nieprzymuszeni przez nikogo, jak odkryli to, co się dzieje, ubrali się na kolorowo, poszli pod szkołę podstawową w dniu matury i żaden z nich nie wszedł do budynku w formie protestu przeciwko temu, co się dzieje, ale głównie powiedzieli wsparcia naszych profesorów. I to jest filozofia jedynki. Zobaczcie państwo, nasi młodzi dzisiaj... Ja mam synów, jeden skończył, jeden uczy się jeszcze w jedynce i rzeczywiście widzę tę przemianę empatii i takiego porozumienia i wsparcia. To było ponad 30 lat temu. Nie weszli do szkoły, więc przygotowanie matur było podobno w naszej szkole, czyli w jedynce, przez nauczycieli jedynkowiczów, ale to było niesamowite wsparcie i wzruszenie dla kadry profesorskiej, że ci młodzi ludzie, których jedynka kształci, mają tyle świadomość, że widzą, że coś się dzieje złego w środowisku tym dorosłym, takim, tym poważnym, nauczycielskim i nie zgadzają się z tą formułą i wspierają w ten sposób, stawiając na szali swoją przyszłość, bo nie wiadomo, jak to byłoby się skończyło. To jest jedna z historii takich bardziej poważna. Następne
ale jeśli można, to o co, czy pani wie, o co wówczas walczyli nauczyciele?
No tak, to były takie bunty związane z niedocenianiem zawodu nauczyciela, niedocenianiem finansowym, takim troszkę brakiem prestiżu. Ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź o tej bliskości pomiędzy nauczycielami a uczniami. Muszę powiedzieć, że jako była uczennica, absolwentka, nauczycielka, zawsze starałam się patrzeć na edukację, choć to tak trochę koturnowo tutaj rozmawiamy, ale czasami się nie da inaczej, bo te jubileusze z natury rzeczy są dość takie prestiżowe i troszeczkę ta estyma gdzieś tutaj do przeszłości się w nas pojawia. Ja zawsze starałam się, by przestrzeń szkolna, na tyle na ile miałam wpływ na tę rzeczywistość, była ekspolityczna, ponadpolityczna, ale niekiedy nie dało się od tej polityki uciec. Ona nas po prostu dopadała. I tak jak w latach 80. byli niezłomni nauczyciele, pan profesor Franciszek Łuczko, nauczyciel historii, internowany w czasie stanu wojennego, Matki Solidarności, pani Halina Gaińska, pani Adolfina Baradyn, to są osoby wpisane w taką żywą historię twórcy Solidarności, która była, jak wszyscy doskonale wiemy, ruchem społecznym zapoczątkowującym wielkie zmiany w całej, można powiedzieć pompatycznie, naszej części Europy. I ci ludzie pokazali nam, o których wspomniałam, co to znaczy być człowiekiem bezkompromisowym. Co to znaczy realizować herbertowską zasadę wyprostowania wśród tych, co na kolanach? Ja wiem, że to dziś może niepopularne, bo troszeczkę taki relatywizm, troszeczkę taki hedonizm, taka przyjemność życia, która też musi być, zdominowała naszą rzeczywistość. Szkoła, nauczyciel trochę kojarzą się z pewną opresyjnością. Szkoła ocenia, mówi, co jest dobra, co jest złe, a my nie lubimy czasami słuchać trudnej prawdy o sobie. Więc do tej szkoły mamy taki stosunek ambiwalentny. Ja muszę powiedzieć, że przez całe swoje życie zawodowe, ale także rodzinne, uważałam, że najważniejsze są relacje. Szczere, oparte na zaufaniu, a rolą wszystkich osób, które mają jakiekolwiek funkcje liderskie, kierownicze, jest nie rządzenie, a współzarządzanie w absolutnym poczuciu wolności. Tutaj Arek wspominał, że to był jego pierwszy dom, to myślę, że mama się ucieszyła, bo była trochę odciążona, ale to z kolei przyjaźń z kolegami i z nauczycielką, Mirką, która siedzi tutaj pomiędzy nami, jej pasje teatralne, przygotowywane spektakle i na wydarzenia szkolne i inne jednoczyły. Bo oczywiście trzeba realizować politykę oświatową państwa, trzeba realizować podstawę programową, ale oprócz niej jest coś, co się wymyka takiej ułożonej rzeczywistości i co powoduje, że te relacje w tej wspólnocie każdej nabierają zupełnie innego smaku. I to naprawdę trudno wyrazić słowami. Tutaj pan profesor Ławicki powiedział o tych wzruszeniach. Ja muszę powiedzieć, że tyle lat tu pracuję. Zaraz pewnie będę kończyć karierę zawodową w Jedynce i za każdym razem, jak wychodzę do uczniów podczas ślubowania, choć to taka sama uroczystość, gdy właśnie słucham pana profesora, to też towarzyszą mi emocje i wzruszenia, bo jakby zdaję sobie sprawę, że to jest ta tkanka życia, na którą wpływa i czasami, na którą my mamy wpływ. I czasami jest mi przykro, że nie wszyscy to rozumieją.
Przerwałam. Nie? Bo jeszcze miała być jedna historia.
Znaczy, historii jest parę, ale myślę, że... Bo ja próbuję się dopasować do tego, co mówi nasza pani dyrektor, pani Ewa Budziach. I mówimy o profesorach, dyrektorach, o tej historii, więc... A na koniec bym chciał powiedzieć o teraźniejszości później. Jedna z historii to jest historia naszego świętej pamięci byłego dyrektora, pana Trzeciaka, który jako nauczyciel fizyki prowadził zajęcia i miał tą tak zwaną piątkę wspaniałych, czyli tych takich bardzo ekspresyjnych i szybkich uczniów, którzy zwiedzali tą szkołę szybciej niż błyskawica. Nie zawsze nauczyciel wiedział, gdzie są. I oni musieli wybrać dodatkowy przedmiot maturalny. I to jest historia, która mnie chyba najbardziej ujęła. Bo ja nie poznałem pana dyrektora, natomiast to był skromny, wyważony, spokojny człowiek, który z tego opisu, tak jak słyszałem, emocji tak na zewnątrz nie eksponował zbyt wiele. I oni wybierając ten, bo to jest przewrotność, oni wybierając ten przedmiot maturalny stwierdzili, no tak, skoro dyrektor nas uczy fizyki, to czemu, skoro to jest dyrektor, to czemu mamy nie zdawać matury z fizyki? I oni tak to zrobili. Zgłosili panu dyrektorowi, że oni będą ta piątka zdawać maturę z fizyki. To jakby oprócz wzruszenia, które zauważyli na twarzy pana dyrektora, bezsłownego wzruszenia, ta historia ma konsekwencje dalsze w działaniu. I co robi Jedynka? Jedynka odkrywa taką trudną rzeczywistość administracyjną. Czy państwo sobie zdajecie sprawę, że nikt, przynajmniej z wiedzy autora tej opowieści i uczestnika tych wydarzeń ponad 30 lat temu, nie zdawał matury z fizyki, przynajmniej w naszym województwie. I ta ich wybór doprowadził do tego, że kuratorium musiało na prędce przygotować pytania maturalne dla tej piątki wspaniałych, bo któż by chciał i wybierał maturę z fizyki, więc oni nawet na to nie byli przygotowani urzędowo. Więc po raz kolejny Jedynka pokazuje i w tej historii chyba, bo oni zdali tą maturę, żeby była jasność, to są maturzyści, absolwenci z fizyki. Matura z fizyki, hello.
Wiem.
I słuchajcie, a to
ja
inne czasy były.
Fizykę.
Ale matura z fizyki.
Naprawdę?
I słuchajcie, moim zdaniem ta historia pokazuje jedną rzecz. Że od zawsze Jedynka stawiała na indywidualność, na człowieka, ucznia, bo ten młody uczeń ma swoje myśli, swoje emocje i swoje wybory, na które Jedynka do dzisiaj pozwala. O ile one są, nie są sprzeczne z jakimiś konwenansami i zachowaniem aspołecznym. Natomiast tam nie było sytuacji, że ktoś ich przekonywał, no po co ci ta fizyka? Oni w ten sposób pokazali szacunek do swojego profesora, który uczył ich. Jednocześnie obnażyli jakiś błąd systemowy, który doprowadził do konsekwencji tworzenia pytań i chłopaki zdali tą maturę. I oni są dzisiaj sobą. I tak jak Jacek mówi, bo po monografii jutro jedzie i na kawę wpada do jedynki. Ja mówię, wiesz, tam w sekretariacie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, w sekretariacie ta monografia przecudowna. Ja byłem świadkiem tworzenia tego dzieła. Dla mnie to jest dzieło. To się tworzy dzieło takie, które będzie na lata i myślę, że w bibliotekach, oprócz domach, bo każdy może w ogóle tą monografię zakupić poprzez darowiznę, przekazanie darowizny, otrzymać ją w prezencie. Tak to brzmi prawnie. Natomiast w sekretariacie można dowiedzieć się więcej i ja mówię do Jacka, tam jest taka fajna nasza pani sekretarka, pani Gabrysia. Wie pani, co ja usłyszałem? Pani Gabrysia? Jeszcze? No, jadę do pani Gabrysi. Przecież bez pani Gabrysi tej szkoły by nie było. I teraz zwracam uwagę, że no szkoła właśnie, jest wielopłaszczyznowa.
To...
Że to nauczyciel, dyrekcja...
i nauczyciele.
To jest jeszcze ta kadra obok, bez której ta szkoła by nie funkcjonowała, bo same cegły ustawione jedna na drugie nie tworzą szkoły. Nie, to jest piękny budynek. Ta historia budynku jest w ogóle cudowna, ale to nie tworzy szkoły. Szkołę tworzą ludzie. Ich...
To prawda, to prawda. Mamy szczęście do ludzi. Jedynka ma szczęście do ludzi. To tak ad vocem tylko.
Panie profesorze, pana wspomnienie takie ważne.
Zwróćcie
takie...
państwo uwagę na jeden wątek. Ludzie. Od ludzi się wszystko zaczyna i ludziom ma wszystko służyć. I zawsze... To było tak nieczytelnie wpisane w misję jedynki. O tym się nie mówiło, ale to się czuło, że najważniejszy to jest człowiek. Jak były jakieś przecież problemy, komitet rodzicielski, ja miałem tą przyjemność, nie zawsze przyjemność, w czasach kończy szkołę, kiedy pani dyrektor Szczerska. Pani dyrektor Szczerska, jak wychodziła ze swojego gabinetu, to wyglądało to tak jak pasterz gnający owce. Najpierw dziko uciekający tłum, potem była strefa ziemi niczyjej i pani dyrektor na końcu, która takim gestem, palcem zgiętym, wzywała delikwenta, który w porę nie czmychnął przed swoje oblicze.
I?
Czemu te spodnie są dżinsy? Czy ty, Ławicki, jesteś na jazz campingu, czy w szkole? Jutro spodnie w kancik u mnie w gabinecie. I musiałam się zameldować następnego dnia w gabinecie. To jest taka moja, powiedzmy sobie, osobista przygoda. Pani dyrektor Szczerska była bardzo sprawiedliwa. Nie było u niej jakichś tam koterii lokalnych. Gdzieś ktoś, znajomi, nawet w klasie był u mnie kolega, który bliski stopień pokrewieństwa, bardzo podpadł, bez pardonu wyrzuciła go pani dyrektor ze szkoły. Po prostu dając przykład, że nie ma równych i równiejszych. Zwróćcie państwo uwagę. Powiedziałem, że w jedynce tu się wszystko zaczęło. Właśnie w jedynce wspaniała kadra pedagogiczna formułowała nasze kręgosłupy moralne na naszą przyszłość. Tak jak obserwuję dzisiaj dzieje, powiedzmy sobie, moich koleżanek czy kolegów. Miałem to wielkie szczęście, pan profesor Łuczko nas historii uczył. Ja miałem to wielkie szczęście, że wiedziałem z domu rodzinnego, co to jest Katyń. Moja mama działała w Armii Krajowej w Nowym Sączu. Wiedziałem wszystko, ale wiele osób właśnie od pana profesora Łuczki się dowiedziało. A to trzeba było mieć wielką odwagę, żeby o tym mówić. Mówiło się między wierszami. Ja tu chciałem sprostować sam siebie, bo pomyliłem się, ja 60 lat temu zdawałem maturę, proszę państwa. Czasami jak się spotyka
no
z przyjaciółmi
60, no
i, myśmy,
tak.
i myśmy nie widzieli się
z
parę lat
dwoje.
I nagle mówimy, słuchaj, kiedy myśmy się widzieli? No niedawno, w zeszłym wieku. I wtedy zdajemy sobie sprawę, jak to powiedział mistrz Pantarej, wszystko płynie, obyśmy i my nie popłynęli. Ale kończąc swoją wypowiedź, chciałem jeszcze raz wyartykułować to jedno słowo. Człowiek. I to jest najważniejsze, dlatego do dzisiaj darzę takim sentymentem tą szkołę, bo ona właśnie, czyli na wspaniała wychowawca, pan profesor Król Matematyki, czy pan profesor Napieralska, czy język rosyjski, wtedy przy obowiązkowy był pani Majewska, z synem się do dzisiaj przyjaźnie. Ja do dzisiaj zamykam oczy i widzę moich profesorów, język, jak się ubierali, jak się wyrażali. To zupełnie coś niesamowitego. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdy człowiek się otrząsa i trochę jest, ubolewam nad tym też i moi studenci, filozofia kaczuszki. Wychodzi z wody, otrzepuje się i idzie dalej. Nie. Z jedynki się nie otrzepiemy.
I może to, całe to szczęście.
Tak, to są geny. Po prostu jedynka krąży w naszej krwi.
Pani profesor.
Tak myślę sobie, że chyba pan, że tak powiem, czuwał nad tą monografią. Dlatego, że główne myśli, które towarzyszyły wszystkim, którzy gromadzili materiały, którzy pracowali przy tej monografii, były właśnie takie, żeby powstrzymać tę ulotność, żeby zaprzeczyć tej ulotności życia. Bo w gruncie rzeczy, zobaczcie państwo, to wszystko umyka. My odejdziemy i nasi nauczyciele również odejdą. Odejdą nasi przyjaciele, odejdziemy wszyscy. I w gruncie rzeczy za 30-40 lat, gdyby nazwisko Franciszek Łuczka nie zostało zapisane gdzieś, to prawdopodobnie tak, żeby gdzieś tam wśród pożółkłych dokumentów zniknęłoby z mapy Szczecina. Celem tej książki, dwóch książek, bo to jest monografia składająca się z dwóch książek. Pierwsza książka obejmuje lata właśnie od 1903 roku do 2015 roku, a druga książka to jest to ostatnie dziesięciolecie. I cel był właśnie taki, zatrzymać tych wszystkich ludzi, tych, którzy pracowali jako pracownicy administracyjni, nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie, którzy ten klimat szkoły jednak budowali. Czyli jeśli tylko była możliwość, żeby wpisać tam imię i nazwisko człowieka, który coś zrobił, to po prostu to robiliśmy. Właśnie po to, żeby zatrzymać w czasie wszystko to, co nam tak unika i umyka.
To ja tylko przypomnę tytuł, bo on jest bardzo znamienny owej monografii. Historia we wspomnieniach, fakty w przypisach, to część 70-lecia i ostatnie dziesięciolecie wyjęte z codzienności. Więc taka idea była autorki pani Mirosławy Piaskowskiej-Majzel i redaktorki prowadzącej Jolanty Obuchowicz, obu twórczyń tej monografii. To naprawdę znakomite dzieło zbiorowego zainteresowania i zaangażowania tą problematyką. Pewnie każda szkoła ma swój rytm, pewnie każda szkoła ma swoje jubileusze i swoją tajemnicę i swoją specyfikę, ale my przeżywamy, kultywujemy, szanujemy naszą tradycję.
Ale my mieliśmy jeszcze to szczęście, mamy to szczęście, że dokumenty pierwszego LO znajdują się w Archiwum Państwowym. Jolanta Obuchowicz, redaktorka tej książki, spędziła w Archiwum Państwowym tyle godzin, że nie jestem w stanie ich policzyć. Ja naprawdę też nie jest w stanie policzyć. Ale mamy dokumenty dotyczące wszystkich rad pedagogicznych. Wszystkie protokoły rad pedagogicznych pozwoliły tak naprawdę uczyć się tej szkoły od 1945 roku i dzięki temu można było w kontekście przemian społecznych w kraju pisać o tym, co działo się w szkole. Tylko dlatego, że mieliśmy te dokumenty.
Widzi pani redaktor, jak to jest? Jedynka to taka społeczność ludzi, która potrafi wręcz przejąć inicjatywę w studio. I to jest piękne.
Tak jest. Ja się czuję lekko niepotrzebna,
nie.
Ale bardzo mi z tym dobrze.
Pani redaktor, ja pani głos
i lubię słuchać.
Śledzę, uwielbiam słuchać, a dzisiaj widzę i słyszę. To jest w ogóle cudowne. Natomiast ja chyba usłyszałem jako rodzic chyba najpiękniejsze słowa, oprócz tych naprawdę wielu rzeczy, z ust pana profesora. Wiecie, drodzy państwo, jak to brzmi? Syn mojej nauczycielki do dzisiaj jest moim przyjacielem. Człowiek, osoba, syn nauczycielki. Ja bym chciał kiedyś dożyć takich chwil, żeby ktoś tak kiedyś powiedział: tak, jesteś moim przyjacielem, tak naturalnie. I to łączy właśnie niesamowicie, czyli ta konstrukcja życia wybrzmiała z ust pana profesora jest dla mnie taką inspiracją do dalszych ich czynności, działania. I gdyby nie jedynka, gdyby nie wybory moich synów, by się zapisać i aplikować do jedynki, to bym w życiu tych słów nie usłyszał, które wcześniej też na wszystkich galach, jak słucham pana profesora i pani dyrektor i przedmówców, no tworzą taką aurę i atmosferę wow. Naprawdę wow. I to jest hołd wielki, panie profesorze, że mówi pan o człowieczeństwie, mówi pan o człowieku, że on jest najważniejszy. Jedynka była początkiem, ale wplata pan prawdziwą swoją historię, że syn nauczycielki został pana przyjacielem, dla pana przyjacielem.
Nie, tak, to syn jest... pani profesor Majewski, Janusz Majewski.
To jest wow.
Jeśli mnie słucha, to pozdrawiam, Januszku.
To ja pozdrowię moją polonistkę, która też stała się moją przyjaciółką do dziś, Halinę Jarmołowicz. Pozdrawiam, Alu.
No i teraz pan Arek.
Ja mogę pozdrowić panią Kurasiedzik o mnie, bo spędziłem z nią 3 piękne lata na języku polskim.
To jest piękne.
I to ale jest ten klimat właśnie.
I to jest ten klimat, ale ja bym pozdrowiła jeszcze wszystkich tych z koła teatralnego prowadzonego przez Nelę Brzezicką i przeze mnie. I ta przyjaźń rzeczywiście między tą całą grupą jest do dzisiaj.
Właśnie to myślę, że są przyjaźnie. Ale też podejrzewam, że to są małżeństwa, miłości. Myślę, że takie historie są w każdej szkole. Jedynka chyba tutaj nie jest wyjątkiem, prawda?
No, ja znam jedno małżeństwo.
Jedynkowe?
Tak, oboje kończyli jedynkę, a dzisiaj oboje są nauczycielami. Pani Agatko, pani Arturze, pozdrawiamy. Agatka naucza języka polskiego, Artur języka angielskiego. To jest małżeństwo jedynkowe. Najpierw byli uczniami. Pewnie w wielu szkołach są takie historie, bo znamy oczywiście, ale to właśnie nas tak jednoczy, pokazuje, że tam się te szczere więzi budowały. A to, że mamy też poczucie wdzięczności, bo myślę, że wdzięczność jest jedną z ważniejszych cech. I tutaj znowu chciałam, dzisiaj pan profesor Ławicki jest takim naszym punktem odniesienia, bo on też daje nam taki sztafaż do refleksji takiej szerszej. W różnych sytuacjach związanych i z jego działalnością akademicką i z funkcjonowaniem w szkole. I muszę powiedzieć, że to on był inspiracją do tego, by auli szkolnej, w której odbywa się wiele także miejskich, wojewódzkich uroczystości, nadać imię właśnie dyrektora fizyka, którego z kolei pan Paweł wspominał, czyli pana Jana Trzeciaka. Muszę powiedzieć, że to człowiek absolutnie wyjątkowy. Po przedwczesnej śmierci pana dyrektora w 2007 roku pojawiły się takie komentarze w internecie, że w jedynce powinien stanąć złoty pomnik pana profesora i dyrektora, dlatego że on z bardzo ludzkim podejściem traktował swoją pracę, studiował dzienniki, by pomóc uczniom zagrożonym. Odpowiedzialny za wywieszanie flag miał zawsze to poczucie, nigdy nie wywiesiłem za czasów komunistycznych czerwonych flag, tylko biało-czerwone. Więc i takie anegdoty patriotyczne są w tle jedynki.
A teraz ja tu... prosiłabym, jeśli można, o założenie słuchawek, ponieważ mamy telefon od słuchacza.
Ktoś do nas dzwoni, panie profesorze.
Tak, panie profesorze, również prosimy o założenie i...
Będziemy słyszeć.
I słuchamy. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, drodzy państwo. Boguś z Pasewalku, który urodzony był w 1965 roku w moim ukochanym polskim jedynym mieście Szczecin. Ja jestem wychowankiem szkoły podstawowej numer 1, bo mieszkałem na ulicy Jagiellońskiej 8114.
Czyli po sąsiedzku. Ale
po sąsiedzku, kochani moi, tak? I chciałbym wam wszystkim, drodzy państwo, w głębi mojego serca, nie z kartki, tak chodzę po mojej piwnicy, tak a propos, bo sobie porządki robię i was słucham na 92FM. Podziękować za tą audycję, za tą historię, za wasze głosy serca tych słów. Takim króciutkim wierszem. Drodzy państwo, choć mnie w piwnicy jest ciemno i na dworzu już też, ale to dzięki wam poranne wstały zorze. To ja, słuchacz, mieszkaniec, dedykuję wam wiatr, słońce, morze. To dzięki tej audycji, dzięki wam poranne słonko wstało. Twym i waszym uśmiechem się uśmiechało. Cichy wiatr na eterach Radia Szczecin cichym szeptem szumi i łzy radości, że mogę to wam powiedzieć dzisiaj w Mepoliczka tłumi. Cisza w słuchawkach wiąże wam ręce, ale ściany mego serca wołają, drodzy państwo, tak piękne wasze imię. Nic nie chcę od was. Jak budź się i trwajcie ciągle czynnie, bo choć dzisiaj jest piękna noc gwieździsta, a jutro wasz cudowny, piękny życia dzień, to ja słuchać całym sercem kocham cię. Wszystkiego najpiękniejszego dla waszych serduszek. Nie spoczywajcie na laurach i dziękuję wam, że po prostu kochani jesteście.
Pięknie dziękujemy za dobre, ciepłe słowa i za ten wiersz. Doceniamy, tym bardziej, że jak rozumiem, to taka twórczość przy pracy.
Tak, oczywiście. W piwnicy przy pracy.
To w takim razie życzymy jeszcze spokojnej pracy i proszę trochę odpocząć, bo w końcu już pora późna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję. Dobranoc.
Pozdrawiam. Dobranoc. Dobranoc. Najważniejsi są ludzie. Tutaj padło imię pani Grażynki z sekretariatu.
Pani Gabrysi.
Gabrysi, pomyliłam, przepraszam. Przepraszam panią Gabrysiu, ale właśnie czy młodzież również ma takie punkty odniesienia poza gronem pedagogicznym, takie osoby, do których się na przykład, nie wiem, przychodzi czasami wyżalić albo... Tak?
Zdecydowanie. Ja swoje... W zasadzie od pierwszych chwil w jedynce znalazłem takie miejsce wytchnienia w szkolnej bibliotece z naszą z redaktorką monografii również, z panią Jolą Buchowicz i z panią Moniką Trybocką. Spędziliśmy razem mnóstwo czasu w najpiękniejszej bibliotece szkolnej, jaka istnieje, tworząc rzeczy, które do dziś funkcjonują. Szczycę się tym, bo wspominam, że razem z paniami profesor stworzyliśmy pierwsze jedynkowe święto książki, które do dziś funkcjonuje co roku. No i właśnie tak, to było dla mnie takie miejsce i było to później miejscem spotkań dla coraz to większego i większego grona. A to dziś jest to punkt odniesienia i dla mnie pierwszy punkt, który odwiedzam niemalże za każdym razem, kiedy jestem w jedynce.
A kto wymyślił Belferiadę?
O rany, to długa historia, myślę.
Trochę samorząd, bo tutaj rzeczywiście myślę, że przede wszystkim należałoby wymienić Monikę Dąbrowską, która przejęła tę inicjatywę i przez wiele lat ją prowadziła i właściwie nawet w ostatnich latach. Więc ja bym powiedziała raczej, że matką Belferiady jednak jest Monika Dąbrowska, bo to ona sprawiła, że ta Belferiada trwa. Ale rzeczywiście, gdybyśmy mieli przywołać pierwszą osobę, to tak samorząd wymyślił sobie inicjatywę. Jolanta Siwiak, która była opiekunką samorządu, podchwyciła ten pomysł i coś na kształt Belferiady właśnie wtedy powstawało, ale jednak powtórzę, Monika Dąbrowska to jest matka Belferiady. Nawet kiedy teraz się zmienił już opiekun samorządu uczniowskiego, to Monika Dąbrowska jest matką Belferiady.
Czyli nasze Belferiady były jednym z pierwszych, na to wychodzi.
Nie, jeszcze trochę wcześniej, bo to już właściwie początki, mamy jeszcze 90 lata. Tylko, że nie można byłoby tego nazwać bezpośrednio Belferiadą, nie? Mhm. Ale tak, inicjatywa takiego żartu, niwelowania dystansu pomiędzy uczniami i nauczycielami. Wydaje mi się to cenna lekcja, ponieważ nauczymy się jednak trochę żartować samych z siebie. Jeśli nauczyciel gotowy jest na to, żeby przyjąć jakiś żart na swój temat i widzą to uczniowie i widzą, że się nauczyciele świetnie bawią, to znaczy, że i sami się uczą pewnego dystansu do siebie, do świata, do ludzi.
Ale to jest w ogóle taka niesamowita umiejętność moim zdaniem, żeby z jednej strony umieć trochę tego dystansu, skrócić ten dystans, trochę mieć dystansu w związku z tym do siebie, mówię o nauczycielach, ale z drugiej strony nie stracić tego autorytetu, nie pójść w stronę takiego, nie wiem, przypodobania się młodzieży, które no... młodzież też w odpowiedni sposób odbiera.
To znaczy, takie jedno z moich najczęstszych zdań, które raczej jest wspierane także przez moje koleżanki, może to właściwie ja bardziej po nich nawet powtarzam, jest takie zdanie, żebyśmy nie udawali kogoś, kim nie jesteśmy. I tak naprawdę, jeśli możemy to tak szumnie nazywać autorytetem, to raczej autorytetami możemy być sobie wzajemnie, czyli i uczniowie, którzy chcą się rozwijać i iść do przodu, chcą stawać się kimś więcej, bo nas motywują także do tego, abyśmy stawali na baczność i rozwijali się nadal, ale także i my, którzy warunek nie udajemy. Bo nie jesteśmy ani alfą, ani omegą. Mamy prawo i do błędów, mamy prawo do pomyłek, mamy prawo do niewiedzy. Ale jeśli szanujemy to u uczniów, to i szanujemy u siebie. Myślę, że to chyba na tym polega. Nie udawać kogoś, kim się nie jest.
To ja tylko uzupełnię, w pełni zgadzając się z Mirką, że rzeczywiście ta welferiada wyłania takie indywidualności. To są tacy nauczyciele charakterystyczni. Ale uwaga, czasami udajemy, że nam nie zależy na tych nominacjach. Ale szanowni państwo, drodzy uczniowie, bardzo cenimy te nagrody, bardzo cenimy te nominacje. Ja mam taką niewielką kolekcję, bo oczywiście dyskutujemy, czy głosowanie większościowe, czy proporcjonalne, bo im kto więcej klasu, czy to ma większe szanse. To naprawdę powoduje, że to my nauczyciele, ten pomysł, ta idea powoduje, że my poddajemy się też uczniowskiej weryfikacji. Pozwalamy, by oni nas ocenili. I rzeczywiście ci aktorzy oświatowej, jedynkowej sceny, charakterystyczni, mają tu największe szanse. Czasami paradoksalnie wspaniali, wybitni pedagodzy nie zaistnieją na pierwszych miejscach, bo są zbyt klasyczni. A tu chodzi czasami o takie kolorowe ptaki. I w nauczaniu, i w ubiorze jest wulkan pomysłów u młodzieży. Ja muszę powiedzieć, jak niektórzy mnie pytają, że przecież ten zawód nauczyciela jest piękny, trudny, ale on taki trochę powtarzalny, może się znudzić. Nic bardziej mylnego. Każdy uczeń jest inny, każda grupa uczniów jest inna i to, czy będziemy się nudzić, zależy tylko od nas.
Ja mam, pani redaktor, aktualizację danych. Pani tak? Dyrektor nie wie. Cytuję. Maturzysta 93 roku, Jacek, moją obecną, jedyną, kochaną żonę Agnieszkę poznałem w jedynce w klasie równoległej, także absolwentkę jedynki. Potwierdzona druga para małżeńska.
Gratulujemy.
Która jest do dzisiaj. Ja wiem, że czas się kończy, więc ja, żeby później czasu nie zabierać, powiem jedną fajną rzecz jako rodzic. Jeśli jesteś młodym człowiekiem i nas słuchasz, a wierzymy, że tak robisz, wybierz jedynkę, jeżeli chcesz być częścią tej wielkiej rodziny, bo to naprawdę nie jest tylko szkoła. To kształtuje nas na całe życie i chyba kieruje ku przyszłości. Dziękuję bardzo.
I ja bardzo dziękuję. Na zakończenie, ale to rzeczywiście już bardzo szybko, bo nasz czas się kończy, jeszcze słowo o obchodach.
Tak jest. Rozpoczynamy 80. rok funkcjonowania w polskim Szczecinie, polskiej szkoły, jaką było pierwsze liceum. O 12 w piątek uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona właśnie z taką galą jubileuszową z udziałem honorowych gości, absolwentów, nauczycieli, rodziców. W sobotę rano rozgrywki między 10 a 13 sportowe na szkolnym boisku. Tego samego dnia 6 września o 19 do drugiej, miejmy nadzieję, w gościnnych salach hotelu Radisson. Bal jubileuszowy. Tam już chyba miejsc nie ma, ale może jeszcze będzie jakaś szansa, tego nie wiem. Kończymy z balu do kościoła i na cmentarz. To znaczy, kto ma takie życzenie i potrzebę, u Ojców Jezuitów, ulica Pocztowa 22, 7 września, godzina 12.30, msza święta i około godziny 14.00 spotkanie w Alei Zasłużonych przy grobie pani dyrektor Szczerskiej. No więc egzystencja i refleksja.
Dziękuję bardzo i jeśli Państwo mi wybaczą, to przedstawię jednak już bardzo skróconą listę naszych gości bez tak zwanych wizytówek, bo czas się kończy. Ewa Budziach, Mirosława Piaskowska-Majzel, Arkadiusz Lange, profesor Jacek Ławicki i Paweł Hapanowicz, czyli Jedynka, byli gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc.
I my dziękujemy. Dobranoc.